Witam bardzo serdecznie w kolejnym programie Unia bez tajemnic. Ewa Szyndler, dzień dobry. I w tej chwili już przedstawiam naszych gości. Dziś w studiu w Parlamencie Europejskim europosłowie Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I jest z nami także nasz kolejny gość, pan Dariusz Rosati, także z Europejskiej Partii Ludowej, członek Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu, witam.
Dziś, proszę państwa, temat naszej rozmowy, wpływ polityki fiskalnej na politykę społeczną. Proszę państwa, czy to jest takie proste przełożenie? No wiadomo, że bez pieniędzy żadnej polityki, nie tylko społecznej, nie da się tworzyć. Gdzie są takie główne obszary, kiedy ten wpływ jednego na drugi można zaobserwować, tej polityki fiskalnej na politykę społeczną? Gdzie to widać najbardziej?
No, są takie dwie płaszczyzny współdziałania polityki fiskalnej i polityki społecznej. O jednej pani wspomniała, to jest ten prosty fakt, że aby finansować programy pomocy społecznej czy wsparcia, potrzebne są pieniądze, a te pieniądze zbieramy w postaci podatków, więc tu jest takie bezpośrednie przełożenie, że jeżeli nie ma tych pieniędzy i nie ma środków, no to oczywiście polityka społeczna będzie w poważnym stopniu ograniczona. I też trzeba pamiętać, że im większe wydatki, tym więcej musimy nakładać podatków na społeczeństwo, na przedsiębiorstwa. A drugi wymiar to jest sama polityka podatkowa, która też pełni funkcje społeczne w bardzo wielu momentach, mianowicie ulgi podatkowe czy zróżnicowane stawki podatku VAT-u na przykład mają często właśnie uzasadnienie społeczne. Gdy płacimy niskie stawki VAT na artykuły żywnościowe, tu chodzi o to, żeby no właśnie te artykuły pierwszej potrzeby były tańsze i były bardziej dostępne, zwłaszcza dla osób o niższych dochodach. Także struktura podatkowa jest także instrumentem polityki społecznej, a oprócz tego podatki są źródłem finansowania dla polityki społecznej.
Ja myślę, że można byłoby tutaj dodać, że wszędzie tam, gdzie ta polityka społeczna jest polityką odpowiedzialną, gdzie rozwiązania społeczne również wpływają na rozwój gospodarczy, gdzie napędzają gospodarkę i wszędzie, gdzie w polityce społecznej znajduje się szerokie rozdawnictwo. Oczywiście w krótkim okresie może się zdarzyć tak, że będzie to rozdawnictwo pieniędzy będzie wpływało na rozwój gospodarczy, ale w dalszej perspektywie przyniesie znacznie więcej problemów społecznych niż tych efektów gospodarczych. Tym samym nie będzie wręcz obniżało czy hamowało rozwój gospodarczy i tym samym zakłóci balans między polityką gospodarczą a polityką społeczną i możliwości prowadzenia mądrej polityki społecznej.
To jest bardzo rzeczywiście istotne, bo my możemy, czasami politycy mają skłonność taką dużo obiecywać, prawda? Chcą nieba przychylić wszystkim. Bardzo łatwo jest obiecać kolejne świadczenia społeczne, bardzo łatwo jest obiecać pomoc społeczną, tyle że jeżeli nie ma środków na finansowanie, to trzeba to wszystko finansować z deficytu i długu, a to oczywiście oznacza, że gdzieś za 2, 3, 5 lat te pieniądze będą musiały być zwrócone, a zatem kiedyś te podatki trzeba będzie nałożyć. I po drugie, doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych wskazują, że zbyt duży udział wydatków socjalnych czy społecznych w produkcie krajowym brutto jest nieefektywny, dlatego że koszt finansowania tych dodatkowych wydatków jest duży, ponieważ podatki, które są potrzebne do tego, zniechęcają do pracy, zniechęcają do oszczędności, zniechęcają do działalności gospodarczej, a efekty, jakie się uzyskuje przy dużej skali właśnie tych wydatków społecznych, są coraz mniejsze, są malejące i w efekcie dochodzi się do punktu, gdzie nie warta skórka za wyprawkę, czyli po prostu koszty finansowania programów społecznych są większe niż efekty uzyskiwane.
Niemniej jednak z tych programów społecznych zrezygnować nie można. Skąd zatem brać pieniądze?
Ale można z nich nie rezygnować, proponując różnego rodzaju rozwiązania. Przede wszystkim nie mogą być te programy rozbudowane. Pamiętam, że sporo lat temu dyskutowaliśmy w Polsce w Sejmie na temat tak zwanych bonów socjalnych, które pozwalałyby w przypadku na przykład osób wymagających specjalnej opieki rehabilitantów płacenie tymi bonami za usługi rehabilitacyjne. To takie rozwiązanie bardzo fajnie rozwijałoby gospodarkę, bo z jednej strony pacjent, osoba, która potrzebuje takiej usługi, dostawałaby tę usługę za bon, który otrzymała, a z drugiej strony, bo tego bonu nie mogłaby na nic innego wydać, a wiemy, że w naszym społeczeństwie różnie to bywa, nawet z tymi znaczonymi pod względem socjalnym pieniędzmi, one nie zawsze są wydawane na to, na co są, powinny być skierowane, a taki bon zapewniałby z jednej strony otrzymanie tej usługi, a z drugiej strony rozwój rehabilitacji w Polsce. A widzimy, że coraz więcej takich potrzeb mamy. Nasze społeczeństwo potrzebuje takich usług, a te usługi się nie mają możliwości rozwijać. Niestety nie wyrażono, nie realizowaliśmy tego projektu dalej z tego względu, że w społeczeństwie bardzo źle takie bony się kojarzą. Kojarzą się z okresem stanu wojennego, gdzie na kartki kupowaliśmy różne rzeczy. Ale powinniśmy łamać te stereotypy i powinniśmy jednak zachęcać do rozwiązań, które stosowane są w krajach Europy Zachodniej, nie tylko w Europie Zachodniej, na świecie, które przynoszą znacznie lepsze rezultaty. A poza tym, co jest, uważam, że jeszcze bardziej istotne, to powinniśmy mocno pracować i edukować nasze społeczeństwo, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, tą odpowiedzialność społeczną za nas i za wszystkich, którzy są obok nas, żyją obok nas.
Odpowiedzialność społeczną z jednej strony i ta odpowiedzialność społeczna w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, no łączy się też z taką odpowiedzialnością ekonomiczną chyba, a może bardziej świadomością niż odpowiedzialnością. Czy Państwa zdaniem ta świadomość ekonomiczna naszego społeczeństwa jest na odpowiednim poziomie?
Nie, no mam nawet wrażenie, że bardzo wiele osób sobie nie zdaje sprawy z tego, że pieniądze, którymi finansujemy programy społeczne, muszą pochodzić z podatków ostatecznie. I że te podatki właśnie, tak jak wspomniałem, one mają zawsze podwójny efekt, bo każdy podatek ma dwojaki efekt. Po pierwsze przynosi jakieś środki, a po drugie zniechęca czy ogranicza działalność, która jest przedmiotem opodatkowania. Więc dlatego na przykład kraje skandynawskie w ciągu ostatnich kilkunastu lat odeszły od wysokich bardzo podatków. Właśnie dlatego, że zauważyły, że te podatki po prostu hamują rozwój gospodarczy, a jednocześnie pieniądze, które dzięki temu się pozyskiwało, były wydawane na coraz mniej efektywne programy społeczne. Program na przykład 500+ w oczach Polaków znalazł no, bardzo duże poparcie i uznanie. I trudno się dziwić, bo każdy chce mieć więcej pieniędzy, a nie mniej pieniędzy. Niemniej jednak, ponieważ właśnie ten program jest finansowany z deficytu budżetowego, który trzeba będzie kiedyś spłacić, a jedynym źródłem na długą metę spłacania tych zobowiązań, prawda, długu i deficytu są podatki. W związku z tym może tak się zdarzyć, że dzisiaj młodzi Polacy, którzy się cieszą, że dostają 500 zł na dziecko, za 5 lat mogą widzieć wzrost opodatkowania swoich wynagrodzeń, albo w ogóle mogą nawet tracić pracę, dlatego że zbyt duże wydatki na cele społeczne oczywiście ograniczają fundusz, jaki społeczeństwo posiada na to, aby przeznaczyć na inwestycje i tworzenie na przykład nowych miejsc pracy. Tu trzeba wybierać i dlatego trzeba po prostu bardzo jednak rozsądnie podchodzić do planowania wydatków społecznych. Nie każde rozdawanie pieniędzy przyczynią się ostatecznie do poprawy dobrobytu społeczeństwa. Trzeba o tym pamiętać.
Mamy też takie przypadki właśnie tej edukacji ekonomicznej, braku czy na niewysokim poziomie edukacji ekonomicznej naszego społeczeństwa, gdy mówimy na przykład o zamykaniu szkół. Bardzo często rodzice, często dla własnej wygody, nie zawsze rzeczywiście patrząc racjonalnie na interes dziecka, nie zgadzają się na zamknięcie szkoły, która jest 3 kroki dalej od ich domu. Nie zgadzają się na to, żeby dzieci posłać 5 kilometrów dalej do być może nawet lepszej szkoły, która daje lepsze warunki edukacji, tylko na siłę wymuszają pozostawienie tej szkoły i tym samym wymuszają dodatkowe koszty dla gminy, które są zupełnie irracjonalne. Myślę, że gdyby ta wiedza ekonomiczna w naszym społeczeństwie i ta odpowiedzialność szły w parze, z pewnością byśmy mieli więcej środków na mądrą politykę społeczną i z pewnością łatwiej byłoby o tej polityce rozmawiać i o tej polityce decydować ze społeczeństwem.
Można dać wiele innych przykładów właśnie nieracjonalnego wydatkowania pieniędzy w ramach polityki społecznej. Jedną z takich głównych wad naszej polityki jest to, że pieniądze w ramach polityki społecznej trafiają bardzo często do osób zamożnych w ogóle, którzy nie potrzebują tego wsparcia. Są badania Banku Światowego wykonane dla Polski kilka lat temu. One wskazywały, że ponad 1% PKB z wydatków społecznych trafia do osób zamożniejszych. Przykładem takiej właśnie polityki jest na przykład podnoszenie kwoty wolnej, prawda, od opodatkowania. To jest instrument, który premiuje wszystkich i tych, którzy nie mają pieniędzy, tych ubogich i tych, którzy zarabiają bardzo dużo. Dlatego tego typu wsparcie, jeśli jest dyktowane względami społecznymi, jest bardzo nieefektywne, prawda? Ono rzeczywiście nie spełnia oczekiwania, jest jednocześnie niesłychanie kosztowne dla budżetu.
Mówiliśmy tutaj też o tym przypadku naszego projektu, projektu realizowanego w Polsce 500+. Gdyby rozwiązania były zaproponowane przez rząd, dotyczyłyby ulg podatkowych, one znacznie prędzej zachęcałyby rodziców do tego, żeby powiększali swoją rodzinę i jednocześnie zachęcałyby do tego, żeby rozwijać swoją karierę zawodową, żeby z jednej strony posiadać tą pracę, z drugiej strony pracować coraz lepiej, coraz więcej zarabiać, bo te ulgi zawsze byłyby, w związku z większym wynagrodzeniem, zawsze byłyby automatycznie wyższe. Natomiast my zaproponowaliśmy takie typowe rozdawnictwo, które na krótką metę być może przyniesie jakieś efekty, ale na dłuższą metę niekoniecznie. Tym bardziej, że mamy cały szereg przypadków z krajów Europy Zachodniej, gdzie właśnie w momencie, kiedy standard życia się podnosił, w tym momencie dzietność, rodzenie dzieci się obniżało. I wydaje mi się, że warto, pracując nad polityką społeczną, warto przyglądać się sytuacją w innych krajach, gdzie zastosowano jakieś rozwiązania i jakie te rozwiązania przyniosły efekty.
Nie wiem, czy zgodzą się Państwo ze mną, ale tak sobie pomyślałam, kiedy tak Państwa słucham, że w zasadzie no, wracamy do tego określenia, że to byt określa świadomość i że trudno jest mieć taką świadomość na wysokim poziomie mechanizmów powiązań finansowo-społecznych, jeśli spora część naszego społeczeństwa ma problem z tym, żeby powiązać koniec z końcem. Że tutaj trudno jakby budować taką wyższą świadomość i odpowiedzialność na przyszłość, jeśli jest problem z teraźniejszością.
Ja myślę, że nic nie zwalnia polityków z obowiązku mówienia prawdy. Najgorzej jest właśnie stwarzać iluzję poprawy sytuacji i nie mówić całej prawdy. Program 500+, o którym tu już mówiliśmy kilkakrotnie, jest programem no, anachronicznym bardzo, dlatego że po pierwsze, żadne badania nie potwierdzają związku między dodatkowym dochodem a większą liczbą dzieci. Nie ma takiego związku. W związku z tym z punktu widzenia demograficznego nie ma podstaw, żeby wierzyć, że on zaowocuje większą liczbą urodzeń. Po drugie, tak jak powiedzieliśmy, on jest adresowany do wszystkich i biednych, i bogatych, więc także i z punktu widzenia socjalnego czysto, prawda, wsparcia dla no, tych, którzy potrzebują, też jest źle adresowany, ponieważ rozdaje pieniądze wszystkim. Koszt jest ogromny tego programu i można byłoby za te pieniądze naprawdę stworzyć warunki, przede wszystkim umożliwiające matkom łączenie pracy zawodowej z macierzyństwem, no, stworzenie dobrych warunków dla dzieci, żeby mogły chodzić do żłobków i przedszkoli, bo w tej chwili ciągle jeszcze mamy przecież no, niedobór tych usług. No ale wybrano taką najbardziej, można powiedzieć, prostą, by nie powiedzieć prymitywną metodę, prawda, przekazywania pieniędzy bezpośrednio do rodziców. Nie wiem, jak te pieniądze będą wykorzystane zresztą, czy one przełożą się właśnie na dodatkowe urodzenia, czy one w ogóle pomogą dzieciom, czy zostaną wydane na zupełnie inne cele. To jest niestety polityka, która nie została do końca przemyślana. To była obietnica wyborcza rzucona w trakcie walki wyborczej, walki w kampanii parlamentarnej i tak jak powiedziałem, istnieją bardzo poważne wątpliwości, czy ona rzeczywiście przyniesie oczekiwane efekty.
Proszę zobaczyć, my jesteśmy na końcowym etapie korzystania z dużej dotacji z Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych, w tym funduszu społecznego, w ramach którego szkolono w 5-gwiazdkowych hotelach, wydawano nieprawdopodobne pieniądze na wyposażenie i na wykładowców. Natomiast nie uczono naszego społeczeństwa, nie uczono naszych przedsiębiorców, że powinni inwestować w rozwój swoich pracowników, że to przynosi rozwój ich firmy, to przynosi nowe miejsca pracy. Nie koncentrowano uwagi na to. To świadczy też o tym, że instytucje, które zajmowały się tymi pieniędzmi, jednak nie koncentrowały uwagi na dobrej polityce społecznej. I dobra polityka społeczna nie oznacza stosowania dzisiaj jakichś rozwiązań. Dobra polityka społeczna oznacza przygotowanie działań, rozwiązań, które przyniosą efekty być może za 5 lat, być może za 10 lat, ale te konsekwencje my powinniśmy przewidzieć w momencie, kiedy decydujemy się na takie czy inne rozwiązania społeczne. Natomiast to, co obserwujemy w wielu krajach Unii Europejskiej, to tej analizy konsekwencji dzisiejszych decyzji brakuje i to powoduje, powoduje, że w wielu krajach ta polityka społeczna, bo to nie jest kwestia naszego kraju, to jest kwestia większej części krajów Unii Europejskiej, ta polityka społeczna nie przynosi dobrych efektów, ale w związku z tym właśnie, że wiele krajów ma już doświadczenia, my powinniśmy z tych doświadczeń jeszcze bardziej korzystać i zastanawiać się, które z nich są do adaptacji w naszym kraju, dla naszego społeczeństwa, i to społeczeństwo też przygotowywać do takich zmian, przygotowywać na zasadzie partnerstwa, żeby to społeczeństwo też czuło się odpowiedzialne. Tutaj pan poseł powiedział o konieczności płacenia podatków. Czy nasz zwykły obywatel ma świadomość, że płacąc podatki, będąc uczciwym wobec państwa, mam prawo żądać uczciwości tego państwa, zabezpieczenia dobrej edukacji mojemu dziecku, zabezpieczenia dobrej ochrony zdrowia, zapewnienia bezpieczeństwa, jeżeli sami jesteśmy nieuczciwi wobec państwa, a mamy dziesiątki takich przypadków, to tak naprawdę nie możemy też domagać się, żeby to państwo było uczciwe wobec nas i żeby prowadziło odpowiedzialną politykę i nazwijmy to bogatą politykę społeczną.
W Europie można znaleźć przykłady państw, które stosowały różną politykę społeczną, ale ja chciałem pokazać dwa skrajne przykłady. Jeden to Grecja, gdzie kolejne rządy przez ostatnie 20 lat po prostu kupowały poparcie polityczne rozdawaniem pieniędzy, prawda? Przyznawaniem kolejnych świadczeń, kolejnych przywilejów, obniżaniem wieku emerytalnego, podnoszeniem emerytur, z udzielaniem wszelkiego rodzaju przywilejów takich czy innych, doprowadziło to do katastrofy, prawda? Dlatego, że tego typu wydatki obciążają budżet, ale nie powodują, nie wzmacniają podstaw rozwojowych, nie przyspieszą wzrostu gospodarczego. Na drugim biegunie jest Dania, która wydaje też sporo na politykę społeczną, ale robi to bardzo racjonalnie. To są środki wydawane na podnoszenie kwalifikacji, na tworzenie nowych miejsc pracy. Także ostatecznie poprawia się byt rodzinom, ale nie dlatego, że się daje im datki wszelkiego rodzaju, tylko dlatego, że dorośli w tych rodzinach zarabiają coraz więcej i stąd jest poprawa dobrobytu.
Są prowadzone, ja jeszcze może raz wrócę do tej propozycji 500+, która z pewnością wielu rodzinom i dużej części naszego społeczeństwa pomoże, ale prowadzone analizy pokazują, że bardzo często to rozwiązanie powoduje, że młode kobiety nie są zainteresowane kontynuacją zatrudnienia, nie są zainteresowane rozpoczęciem kariery zawodowej, a to niestety bardzo wpływa na standardy życia, wysokość zatrudnienia bardzo wpływa na standardy życia na całego społeczeństwa. Są prowadzone badania, które pokazują, że jeżeli mamy tylko 67% osób zatrudnionych, społeczeństwa zatrudnionego, aktywnych zawodowo, aktywnych zawodowo, czynnych na rynku pracy, tak, to obniżamy swoje standardy życia całego społeczeństwa o ponad 18%. To jest naprawdę strasznie dużo, więc jeżeli to rozwiązanie, za tym rozwiązaniem tych 500+, nie będą szły rozwiązania, które będą wprowadzały elastyczne formy pracy, umożliwiały kobietom powrót i łączenie, balansowanie życia rodzinnego z życiem zawodowym, to z pewnością doprowadzimy do obniżenia wielkości zatrudnienia w naszym kraju i tym samym obniżenia standardów życia całemu społeczeństwu. Podejmując takie działania, przygotowując politykę społeczną, musimy bardzo szeroko patrzeć na spektrum tego, w jaki sposób to nasze działanie będzie działało na całe społeczeństwo.
Danuta Jazłowiecka i Dariusz Rosati z Europejskiej Partii Ludowej są dziś gośćmi programu Unia bez tajemnic. Przypomnę, rozmawiamy o wpływie polityki fiskalnej na politykę społeczną. Dalsza część tej rozmowy już za chwilę. Zapraszam, bądźcie Państwo z nami.